Cześć i czołem, drodzy widzowie. W dzisiejszym gorącym, przedświątecznym okresie odwiedziłem Kamila w sklepie Kwatermistrz w Łodzi. Co prawda przyjechałem na inne zakupy, ale wiedziałem, że od jakiegoś czasu u niego na magazynie leżą te oto pistolety maszynowe Thompsona. A jako, że jest to ikona i legenda, jeśli chodzi o rusznikarstwo, historię II wojny światowej i nie tylko, to stwierdziłem, że a co tam, skorzystam, nagram. I tak już wiem, że niektórzy z Was parę lat czekają na ten film, więc niech będzie to taki prezent na święta. Dziś Wam coś niecoś o tym opowiem. U Kamila wszystko nagrałem, opowiadanie dogram sobie w domu, a tu jeszcze tylko dorzucę jedną albo dwie ciekawostki. Serdecznie zapraszam. Amerykanie w czasie I wojny światowej szybko się połapali, że długie karabiny nie nadają się do wojny okopowej. Nie byli pierwszymi, którzy na to wpadli i nie jedynymi, którzy szukali rozwiązania, ale za to jedynymi, którzy użyli do tego shotgunów na szerszą skalę, wywołując przy tym komiczny wręcz protest przegrywającej II Rzeszy.
Fake!
Strzelby typu pump action nie były jednak idealnym rozwiązaniem. Wciąż szukano czegoś, co umożliwi zasypanie wroga ogniem w ruchu. Mieli już strzelby oraz karabiny Browning Automatic Rifle, ale brakowało im czegoś pomiędzy. Jednym z ludzi, którzy próbowali wypełnić tę lukę, był amerykański generał John Tolliver Thompson. Większość jego kariery wojskowej była nudna jak flaki z olejem i rozgrywała się zza biurka, czyniąc go mistrzem białej taktyki. Facet miał jednak smykałkę do nowości i ryzyka oraz fascynowały go wynalazki. W trakcie wojny amerykańsko-hiszpańskiej zorganizował na własne ryzyko wysyłkę oddziału Gatlingów z sowitym zapasem amunicji, które pokazały swój potencjał podczas walk o wzgórze San Juan. W trakcie I wojny światowej Thompson aktywnie zbierał informacje i szukał nowinek technicznych. Akurat odszedł do cywila i mógł zająć się biznesem. Szukał nowej broni. Jak sam nazwał to urządzenie, miotły okopowej. Gdy USA włączyło się do walk w 1917 roku, znów założył mundur i zarządzał armijnymi arsenałami, a powołana przez niego do życia Auto Ordnance Company pracowała nad nową bronią. Gdy w grudniu 18 roku wrócił do cywila, jego miotła była gotowa. Sercem wynalazku stał się patent oficera marynarki wojennej USA, Johna Bella Blisha. Ten zauważył, że duże działa morskie przy strzelaniu słabszymi niż przewidziane ładunkami mają czasem tendencję do odryglowywania się. Doszedł więc do wniosku, że różnego typu metale mają tendencję do przywierania do siebie, gdy są poddane odpowiednio wysokiemu ciśnieniu. Ta zasada metalicznej przyczepności różnych metali stała się znana jako zasada Blisha. Miało to umożliwić stworzenie prostego zamka, bez potrzeby użycia wielkiej sprężyny oporopowrotnej czy tłoka gazowego. W toku testów odpadły duże naboje karabinowe jako zbyt silne, a zespół konstruktorów wybrał nabój 45 ACP, używany już do wojskowych pistoletów Colta. I od razu Wam okrutnie zaspoileruję resztę opowieści. Efekt Blisha był zbyt słaby, by dać jakąkolwiek korzyść, odczuwalną korzyść z zastosowania go w konstrukcji broni. Za to drastycznie podniósł koszt produkcji i komplikował budowę. Mimo to klamka zapadła i zamki nowych PM-ów miały być oparte na tej zasadzie. Narodził się zamek swobodny opóźniany efektem tarcia. Po serii prototypów, od pierwszego o wdzięcznej nazwie Persuader z 1917 roku, który miał być zasilany z taśmy, do 1919 roku i magazynków pudełkowych, powstał PM, który, jak określił generał Thompson, dał pojedynczemu żołnierzowi siłę ręcznego karabinu maszynowego. Finalny produkt nazwano Annihilator, czyli niszczyciel, czy też bardziej gimnazjalnie, unicestwiacz. Do PM-u opracowano magazynki pudełkowe na 20 pestek oraz bębnowe w wersjach na 50 i absurdalne 100 sztuk naboi. Przygotowano pierwszą partię i wszystko było gotowe do wysyłki do Europy. Problem w tym, że dwa dni wcześniej skończyła się wojna.
The armistice was signed at 11 o'clock this morning. The war's been over for 4 hours.
No a skoro wojna się skończyła, to świat zalała tania broń z demobilu, a ludzkość chwilowo potrzebowała przerwy od masowego zabijania. Firma Auto Ordnance zmieniła nazwę produktu z Annihilator na Thompson Submachine Gun. W 1921 do produkcji wszedł pierwszy model seryjny pod odznaczeniem M1921. Poprzednie Tomki Annihilatory były zaprojektowane z myślą o walce w okopach i szalonym waleniu seriami w biegu z biodra, dlatego nie miały nawet kolb. I to czuć, gdy patrzy się na później dodaną płetę. płetwę. Coś trzeba było jednak wymyślić, a konstrukcja korpusu broni powodowała, że nie dało się jej zamontować inaczej niż od dołu z tyłu komory zamkowej. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jak już mówiłem, kasy zainwestowano w opór. Wojna się skończyła i nie było klientów. Thompson próbował więc zainteresować wynalazkiem liczne w Stanach Zjednoczonych lokalne policje, agencje stanowe, szeryfów oraz federalnych. Ludzie dość wolno oswajali się z koncepcją nowej broni. PM był ciężki. Rozładowany ważył około 5 kg. Trzymał się też niezbyt wygodnie, bo kolbę dodano później trochę na odwal się. No i wyposażony w pudełkowy 20-nabojowy magazynek, czyli wersję Basic, nowy Tomek kosztował 200 dolców, czyli na dzisiejsze pieniądze coś ponad 3,5 tysiąca dolarów. Dla kontekstu powiem wam, że to wtedy było bardzo drogo. Do tego narzekano na małą celność i słabą penetrację amunicji 45 ACP. To były ciekawe czasy w USA. Pistolety maszynowe można było kupić w sklepie z narzędziami. A Thompsony pierwszy raz zaterkotały w sierpniu 21 roku pod górą Blair w Wirginii Zachodniej, w regularnej bitwie górników z policją. I nie myślcie, że policja miała lekko, bo górnicy umieli się lać i mieli nawet broń maszynową. W tym samym czasie pierwsze partie nowych PM-ów kupiła IRA do walki z Anglikami, a już po odzyskaniu niepodległości zaopatrywała się w nie Republika Irlandii. Związek bojowników IRA z Irlandii Północnej z Thompsonami trwał aż do lat 70. Gdy te wyparł inny amerykański hit. Kolejnym cichym, acz wielkim klientem byli komuniści. Przez Meksyk ściągnęli do Związku Radzieckiego PM-y dla pograniczników, policji i NKWD, by przy użyciu tej maszynowej esencji kapitalizmu zwalczać kontrrewolucję. Innym mało sympatycznym kupcem byli chińscy panowie wojny, rozszarpujący swą ojczyznę na kawałki w krwawej wojnie domowej. Ale na tym lista podejrzanych klientów się nie kończy. Gdy na rynek wchodził Tommy Gun, Kongres USA uchwalił prohibicję na terenie kraju. Nielegalny handel alkoholem był tak intratnym biznesem, że wyrosły na nim wielkie grupy przestępcze toczące krwawe walki o wpływy i terytorium. Policjanci dalej używali strzelb i rewolwerów, podczas gdy bogacący się z dnia na dzień bandyci kupowali Tommy Guny. Z powodu wielkich strzelanin z bezradną policją i innymi równie silnie uzbrojonymi gangami, Tommy Gun zyskał nowe przydomki, jak chicagowska maszyna do pisania i spoił się z wizerunkiem amerykańskiego gangstera. Im większą siłę ognia mieli bandyci, tym więcej broni automatycznej zaczęli kupować stróże prawa. Rok przed wybuchem wielkiego kryzysu w 1928 Auto Ordnance Company prawie splajtowała. Thompson został odsunięty od władzy w firmie, a w tym samym roku kwestie dystrybucji Tomków na terenie USA przejęła firma Federal Laboratories, znana z produkcji gazów łzawiących. Jako ciekawostkę dodam, iż firma ta w USA reklamowała swe produkty i samą siebie jako najskuteczniejsze rozwiązanie problemu strajków, związków zawodowych i szeroko pojętego komunizmu, z nienawiścią do którego się szeroko obnosili, co wcale im nie przeszkadzało w sprzedawaniu tych samych produktów Związkowi Radzieckiemu. Thompsony nie miały przed wojną dobrej pasy. Przez lata 20. i 30. sprzedawały się raczej słabo, a głównymi klientami były ludobójcze reżimy, terroryści, bandyci oraz policja, która niestety często i gęsto nie była w tym zestawieniu wcale bohaterem pozytywnym. Wojsko amerykańskie też niezbyt było zainteresowane. Marines w latach 20. testowali 200 sztuk wypożyczonych od listonoszy i to nie jest żart. Poczta kupiła je do ochrony cennych przesyłek. Rok później, w 1927, marynarka wojenna chciała skrojonego pod siebie Tommy Guna. Zażądali zmniejszenia szybkostrzelności z 800 do 600 strzałów na minutę. Konstruktorzy osiągnęli to, dając twardszą sprężynę oporopowrotną i cięższy opóźniacz zamka. Zadziałało, ale broń miała podobną masę jak karabin M1 Garand, a nie była wygodniejszą. Bębnowe magazynki, choć dawały siłę ognia, też nie były popularne, bo wymagały dbałości i czyszczenia, żeby się nie zacinały. No i grzechotały jak dziecięca grzechotka. Pojawiło się też ryflowanie lufy, by poprawić chłodzenie oraz charakterystyczny gwizdek osłabiacza podrzutu na końcu lufy. Jako ciekawostkę dodam, że wśród użytkowników tej i poprzedniej wersji znalazła się polska przedwojenna policja państwowa, która przyjęła do służby w 1924 roku około 50 sztuk wersji z 21 roku, a w latach 30. dokupiła jeszcze najprawdopodobniej 30 sztuk modelu M1928, z czego 16 sztuk przekazano do Korpusu Ochrony Pogranicza. I podobnie jak armia amerykańska, nie zachwycili się i woleli szukać innego rozwiązania, jak na przykład fińskie Suomi. Dopiero wybuch II wojny światowej wyczyścił magazyny firmowe, bo broń z półki chcieli kupić absolutnie wszyscy. Anglicy, Francuzi, Chińczycy, Sowieci i kto tylko brał udział w nawalance. Armia Stanów Zjednoczonych przyjęła Thompsona na wyposażenie w 1938. technicznym. Ale dopiero wybuch wojny wymusił wprowadzenie istotnych zmian w konstrukcji i rozruszał produkcję. W przededniu ataku na Pearl Harbor powstała uproszczona wersja M1928M1. Broń miała skomplikowany zamek, drogie, choć eleganckie drewniane wykończenie, ryflowaną lufę, rozbudowany celownik i masę innych detali, które były fajne, ale bardzo wpływały na czas produkcji i cenę. W USA na początku wojny pracowały tylko dwa zakłady składające Tomki, Auto Ordnance i Savage, a to zdecydowanie za mało, by zaspokoić potrzeby wielomilionowej armii, tym bardziej, że Ameryka wysyłała jeszcze broń za oba oceany do swych sojuszników. Dlatego w 1942 roku w firmie Savage powstały uproszczone odmiany M1 i niedługo potem M1A1, którą podziwiacie w tym filmie. Różnica między nimi jest widoczna dopiero po wyjęciu zamka. M1 miał ruchomą iglicę z młoteczkiem, a M1A1 iglicę osadzoną na przedzie zamka. Większość M1-ek w toku służby przerobiono na M1A1, więc ten drugi model absolutnie dominuje ilościowo w historii Thompsonów. W użyciu pozostały tylko 20 i 30 nabojowe magazynki pudełkowe. Te zaś były właściwie idealne. Dwurzędowe, z dwurzędowym wyprowadzeniem, łatwe w ładowaniu, niezawodne w działaniu i w przeciwieństwie do bębnów nie grzechotały w ruchu oraz nie bały się brudu. PM strzela z zamka otwartego, ale dzięki specjalnemu wyprofilowaniu podajnika zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu po ostatnim naboju. Szyna i zatrzask trzymają magazynki twardo w miejscu i w połączeniu z ciężkim, frezowanym cielskiem PM-u tworzyły niezawodny duet, nie bojący się brudu, deszczu czy śniegu. Wystarczy popatrzeć, jak to wszystko wykonano. Stalowa odkówka była obrabiana do formy PM-u. Rdza nie miała szans tego zniszczyć, bo wszystko jest tu grube jak bebzol kałduniarza. A i byle najechanie przez ciężarówkę czy nawet czołg nie zrobi na Tomku wrażenia. Zniknęło ryflowanie lufy. Wywalono podcięcia gniazda pod bębnowe magazynki. Przyrządy celownicze uproszczono do minimum. Rączkę przeładowania przeniesiono z góry na prawy bok. Ale największa zmiana dotyczyła wnętrza. Zlikwidowano dotychczasowy patent zamka i ten stał się po prostu potężnym stalowym klocem, którym można zabić, uderzając ofiarę w łeb. Wtedy też okazało się, że na pracę PM-u ta zmiana nie wpływa, ale na cenę już tak i to bardzo. Cenne odkrycie, choć spóźnione o ponad 20 lat. Całość odchudzono, co jeśli mógłbym pokazać wam rozłożonego M1A1 obok poprzednich wersji akceptujących magazynki bębnowe, to byłoby to bardzo widoczne. Prostszy zamek, bezpieczniki, uproszczony sposób rozkładania i inne zmiany obcięły cenę aż o 3/4, co jest niesamowitym wynikiem. Jednocześnie nic mu nie ubyło w największych zaletach – prostocie i niezawodności. Ostatni wariant stał się najpopularniejszy. Do wybuchu wojny powstało jakieś 250 000 Thompsonów wszystkich wersji, a od 1941 do końca wojny wyprodukowano 1,5 miliona. To ten model rozsiał się na cały świat. Używała go armia amerykańska, używali sojusznicy, a nawet wrogowie. Chińscy komuniści zdobyli ich ogromne ilości na rządzie nacjonalistów. Na tyle duże i tak bardzo je pokochali, że przerabiali je na sowiecką amunicję, tworząc takie oto potworki na magazynki od PPS-a wzór 43.
A very good plan, general. Construction built to spec. I build for China.
Sowieci w trakcie wojny dostali dzięki Lindy and Lease'owi ze Stanów Zjednoczonych prawie 140 tysięcy Thompsonów. Te, które dotrwały końca zmagań, zmagazynowali, by później wysyłać je jako pomoc wojskową do krajów, w których partia komunistyczna walczyła o władzę, jak na przykład Grecja. To jednak nie jedyne źródło napisów cyrylicą na Tommy Gunnach. Choć warto też dodać, że nawet dziś w trakcie wojny ukraińsko-rosyjskiej w magazynach na Ukrainie i Rosji znajdują się zakonserwowane Tomki, które są pokazywane zarówno przez żołnierzy jednej, jak i drugiej strony jako broń zdobyczna, ale gwarantuję wam, nie ma do tego amunicji, jest to tylko ciekawostką, która jest wyciągana z bardzo starych zapasów Armii Czerwonej, co też pokazuje, jak bardzo przemyślnie i długo je magazynowali. To jednak nie jedyne źródło napisów cyrylicą na Tommy Gunnach. Na tych, które możecie kupić u Kamila w sklepie, widać na magazynkach takie właśnie pozornie ruskie literki. W latach 50. 34 tysiące sztuk Tomków w ramach pomocy wojskowej USA przekazało Jugosławii. Tito był świeżo po burzliwym rozwodzie ze Stalinem. Było ryzyko, iż ta drama przerodzi się w III wojnę światową i dlatego USA zainwestowało w nowego przyjaciela. Thompsony były tam wykorzystywane w obronie cywilnej i poborowi też byli zaznajamiani z tą bronią, która zapełniała razem z innymi reliktami przeszłości magazyny mobilizacyjne. na wypadek inwazji. I ona tam sobie leżała konserwowana aż po lata 90., czasem nawet wydawana poborowym, obronie cywilnej, trenowano na nich, aż przyszedł rozpad Jugosławii, magazyny zostały splądrowane przez kto pierwszy, ten lepszy i na różnych filmach z lat 90. możecie zobaczyć Tomcia, jak jest używany w trakcie wojny domowej. Ba, Chorwaci na tyle polubili ten pistolet maszynowy, że mieli piosenkarza, który ma pseudonim artystyczny Thompson, który śpiewał rzecz jasna o Thompsonie, ale nie tylko. Nagrał też piękną piosenkę o Janie Pawle II.
Iwanie Pawle II, chorwacki cię naród lubi, u molitwy skupa z tobą, stoimy przy zdradzim oko. Iwanie Pawle II.
Najsławniejszym zaś kawałkiem muzycznym o tej broni jest piosenka Warrena Zevrona, Roland the Headless Thompson Gunner, o norweskim najemniku, który pojechał do Afryki walczyć za pieniądze, używając właśnie takiego oto Thompsona.
Roland the Thompson Gunner. Roland the Thompson Gunner.
Patrząc przez pryzmat historii Thompsona, gdyby on się pojawił w takiej formie pod koniec I wojny światowej, byłby absolutnym hitem kopiowanym na masową skalę. Tak to później stało się z pistoletem maszynowym MP18. Jednakże w II wojnie światowej ta broń była już, nie bójmy się tego określenia, przestarzała. Wielki, ciężki, frezowany klunkier metalu. Więc po pierwsze mamy tutaj olbrzymią masę. To czyni go dość niewygodnym w obsłudze, bo jest najzwyczajniej w świecie ciężkim. Po drugie, ergonomia. Składanie się do strzału z tą bronią jest, delikatnie mówiąc, niewygodne. A biorąc pod uwagę amunicję w nim użytą, czyli 45, przy strzelaniu, szczególnie seriami, nie można powiedzieć, żeby ta broń gwarantowała jakąś wybitną celność, bo po prostu to wszystko ma swoją masę, jest ciężkie i pracuje i to musi wpływać na bark i ręce. Zamek, jak już widzieliście, to też jest kawał fryzowanego klunkra metalu. A przecież mówimy tutaj o wersji uproszczonej, ponieważ pierwotny projekt miał, jak już wspominałem, zupełnie inaczej rozwiązany zamek, dużo bardziej skomplikowany. Także w II wojnie światowej ta broń była już zwyczajnie przestarzała. Nie jest to też najwygodniejszy pistolet maszynowy. Radziecki PPS-43 bije go absolutnie na głowę. MP40 niemieckie też jest moim zdaniem zdecydowanie fajniej, przyjemniejszą dla użytkownika konstrukcją, no ale w Thompsonie tak naprawdę nie chodzi o to, czy on jest lekki, czy on jest wygodny, bo nie jest ani lekki, ani wygodny, tylko chodzi o to, że jest ikoną, legendą. Ale też, żeby tylko nie krytykować, takie, a nie inne wykonanie tej broni ma jeden wielki plus, ponieważ to wszystko jest grube i frezowane z odkówek, jest naprawdę masywnie i idiotoodpornie wykonane. Jest to broń, której rdza jest niestraszna, inne warunki pogodowe, uszkodzenia mechaniczne, ponieważ żeby skatować go do tego stopnia, żeby on się zacinał i nie strzelał, no to trzeba się naprawdę postarać. I przede wszystkim z tego powodu, że był niezawodny, to broń ta była używana zarówno przez armię amerykańską, jej sojuszników, przez stróżów prawa w Ameryce nie tylko, często aż po lata 70. i 80., ponieważ no może nie najlepszy, może i ta historia rozwoju PM-ów poszła dużo dalej, ale jak już był i się miało do niego amunicję, to zdecydowanie jest niesamowicie niezawodny. Kamil ma trzy takie Thompsony, które jak mi się wydaje pochodzą właśnie z byłej Jugosławii, na pozwolenie sportowe bądź kolekcjonerskie, przerobione z full auto na ogień pojedynczy, zgodnie z polskim prawem. Więc jak ktoś z Was chciałby sobie zrobić prezent na święta, to link do sklepu Kwatermistrz zostawiam Wam w opisie. A nawet jakbyście nie chcieli kupić stricte tych Thompsonów, to i tak Was zachęcam do odwiedzenia tego sklepu, szczególnie że jest to jedyny stacjonarny sklep w Polsce, w którym możecie zobaczyć kamuflaż Legun na żywo. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Jak kiedyś jeszcze gdzieś pojedziemy na strzelnicę, to dogram suplement. Co prawda kiedyś w Janowcu nad Wisłą strzelałem z Thompsona, ale teraz w grudniu jest już za ciemno, za zimno i szczerze mówiąc mi się nie chce. Jak kiedyś jeszcze się spotkamy na strzelnicy, to ponapierdzielam i dogram. A mam nadzieję, że dziś Wam tą legendarną konstrukcję choć trochę przybliżyłem i Was tym zainteresowałem. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!